Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, jest dzisiaj gościem w Ekosferze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Balkon to musimy pamiętać, że to nie tylko kwiaty. Oczywiście bardzo ważne, ale nie tylko kwiaty. Dlatego ważną rzeczą teraz, zaraz po zimie, jest to, byśmy bardzo dobrze ten balkon uporządkowali. Bo ciągle jeszcze jest tak, no, że te nasze mieszkania są zawsze w pewnym momencie stają się za małe, a balkony stają się graciarnią. Dlatego no, to jest podstawowa rzecz, żeby przebrać te wszystkie graty, część powyrzucać, no i uporządkować balkon.
Tak. Balkon jest jakby mini ogrodem, więc należałoby od tego zacząć, jaki byśmy chcieli mieć ten mini ogród, tak? Takie nasze patio. I wiadomo, że dobrze się czujemy w przestrzeniach uporządkowanych, więc podstawą jest, tak, oczyszczenie balkonu z rzeczy niepotrzebnych, z rzeczy, które zajmują za dużo miejsca. Oczywiście sprzątnięcie, umycie nawierzchni, tak? Czyli czy płytek, czy drewna, tak? Odświeżenie.
No właśnie, dlatego, że musimy pamiętać, że często dokarmiamy zimą ptaki. Ptaki też przelatują na nasze balkony. Robią tam, co chcą, za bardzo my nie ingerujemy w to zimą, a to jest po pierwsze, no, nieestetyczne, to jedna sprawa, ale druga także niebezpieczne. Więc no, to powinniśmy usunąć, balustrady.
Tak, na pewno, jeżeli chodzi w ogóle o ptaki, to musimy wziąć pod uwagę, że z jednej strony cudownie, jak mamy ptaki, tak, a z drugiej strony też na przykład gołębie roznoszą wiele chorób, które są niebezpieczne, czyli sprzątajmy, jak najbardziej sprzątajmy ostrożnie w rękawicach, dezynfekujmy wręcz te miejsca, w których te gołębie przebywały. Warto też odświeżyć wszystkie balustrady, tak, czy meble, które mamy. Oczywiście umyć, przeczyścić i w miarę potrzeb też pomalować, odświeżyć, tak? Dobrze się czujemy w miejscach, które są czyste, więc gdzieś to trzeba jednak rozpatrzyć i rozsądnie podejść, przyszykować się właśnie na sezon letni.
Łatwiej jest na terasach, prawda? No, balkony w zasadzie to nie malujemy sami balkonów, bo liczymy na to, że spółdzielnia mieszkaniowa to zrobi, a spółdzielnia znowu robi to tak rzadko, że, no, że czasami te balkony wyglądają jak wyglądają, no ale to, co możemy zrobić, to możemy.
Tak, zdecydowanie. Też wszystkie pojemniki, które mamy na balkonach, na rośliny, też warto umyć, odświeżyć, tak? Możemy używać takich powszechnych środków czystości, ale także soku z cytryny, sody, soli. Czyli
naturalne, tak, takie, tak, które nie szkodzą sąsiadom, nie będą za bardzo śmierdziały, bo to sąsiadom może przeszkadzać. Ocet? Też?
Ocet, tak, tak, zdecydowanie do usuwania zacieków z wody, tak, do osadu.
Bo my musimy pamiętać o tym, że balkon to jest takie miejsce, które, gdzie wszystko, co na nim jest, jest narażone właśnie na słońce, na wiatr, na mróz i wszystko nam się niszczy. I teraz możemy właśnie, no ci, którzy już mają te balkony zrobione czy tarasy, no to już trochę może za późno, jeśli nie pomyśleli o tym wcześniej, no ale możemy porozmawiać trochę o meblach. Jeśli szykujemy nasz balkon czy taras, jakie to powinny być meble?
Meble dobieramy w zależności od potrzeb, czyli wiemy, ile osób przebywa na balkonie, też wiemy, jaką mamy rodzinę, tak, jaką mamy też przestrzeń. Meble powinny być wodne i łatwe w utrzymaniu. Oczywiście estetyczne, właściwe do architektury, do kolorów, które mamy.
Bo balkon jest przedłużeniem domu
tak, zdecydowanie jest przedłużeniem domu. W przypadku dużych tarasów nawet promuje się takie podejście, że materiał, który mamy wewnątrz domu, powinien być spójny z nawierzchnią, która jest na tarasie. W ten sposób wydłużamy sobie przestrzeń i często też na balkonach możemy podejść podobnie, możemy kolorystycznie dobrać materiał, tak? Też ważne jest, żeby nie ulegał dużym zmianom, tak samo meble, tak? Pod wpływem temperatury czy oświetlenia. To jest jednak bardzo istotne, bo zdarzają się meble i widujemy dość często, które jakby po sezonie wyglądają, jakby miały kilka lat, tak? Więc tutaj z meblami trzeba naprawdę bardzo rozsądnie. Też musimy wziąć pod uwagę, że warto byłoby mieć meble, które się składają, tak? Czyli możemy zmniejszyć jakby ilość zajmowanego miejsca, wyjmujemy,
zwłaszcza na naszych balkonach, tak, blokowych, tak, bo tak, tam miejsca, tak, nie mamy.
Zdecydowanie tak. Teraz meble też trzeba wziąć pod uwagę, że materiały naturalne są zdrowsze. Jeżeli mamy możliwość skorzystać z drewna, to mimo tego, że trzeba je odnawiać, to warto korzystać z drewna. Plastikowe elementy mają wyziewy, czyli też tak rozsądnie podejdźmy do tego. Oczywiście muszą meble być estetyczne, wygodne, funkcjonalne, ale dbajmy też o to, żeby były zdrowe dla nas.
Gdybyśmy mieli tak podzielić, na przykład drewno jest jakby, jeśli je impregnujemy i dbamy o nie, najmocniejsze na balkon, wiklina, Bo oczywiście w tej chwili w sklepach i w ogrodniczych jest mnóstwo, naprawdę mnóstwo różnego rodzaju mebli tarasowych, ogrodowych. No właśnie, niektóre nawet są tak robione, jakby były wiklinowe, ale one nie są wiklinowe, tak, tylko z jakichś materiałów. Czy one są w miarę dobre?
Tak, to są dobre meble. To są nowoczesne rozwiązania. Jeżeli w ogóle chodzi o wiklinę, no to fantastyczna wiklina, tak? Prawdziwa wiklina, pachnąca, żyjąca swoim życiem, tak? Ale będzie wymagała odnawiania. Będzie wymagała właśnie odświeżania, chronienia przed deszczem, no bo jednak jakby ulega, tak, utlenianiu gdzieś to drewno i się rozkłada, tak? Na pewno meble drewniane, wiemy, że trzeba impregnować. Najrozsądniejsze są jakby meble z egzotycznych rodzajów drewna, ale też szerzeją, też wymagają pracy. Te meble, które teraz są promowane, te chronoratan tak zwany, to jest dobre rozwiązanie. Łatwe do umycia, łatwe do utrzymania. Natomiast to też jakby nie jest materiał wieczny. Trzeba wziąć pod uwagę, że gdzieś wszystko tak ulega wpływowi czasu. Natomiast na pewno jest to dobre rozwiązanie, bo możemy uzyskać różne formy mebli, czyli od prostych, kanciastych, tak, do bardziej finezyjnych. Poza tym materiał jest lekki, łatwy do umycia, też nie gromadzi takiej dużej ilości osadów, jak materiały porowate. Na pewno tak. Technoratem to jest rozsądnym rozwiązaniem.
Bardzo często używamy też parasoli, które chronią. Trochę śmiesznie wyglądają na balkonach takich blokowych gdzieś w środku, na ostatnim piętrze, to jeszcze być może tak, bo to i chroni meble i nas przed słońcem. No ale, ale parasole też są dobrym pomysłem.
Tak, parasol doskonałym jest rozwiązaniem. Może trochę śmiesznym, tak, czasami, ale to myślę, że to trzeba przymrużyć oko. Odrobina fantazji nie zaszkodzi, tak? Tak jak mamy w przypadku ogrodów różne pomysły. Czasami szalone i bardziej oryginalne. Natomiast sam parasol, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Nawet dla części roślin, szczególnie lipiec, sierpień, kiedy jest to słońce rzeczywiście mocne, to nawet możemy część roślin cieniować, tak? Dzięki temu dłużej kwitną, mniej woda odparowuje. My też się lepiej czujemy gdzieś tam w lekkim zacienieniu. Poza tym też ten balkon jest bardziej trójwymiarowy, więc myślę, że i na tarasy, i na balkon jak najbardziej. Pamiętajmy oczywiście o tym, żeby parasol był bezpieczny, czyli żeby miał właściwy obciążnik, żeby nie zleciał, nie poleciał, tak, gdzieś tam, żeby nie przeszkadzał. Natomiast to jest bardzo fajny pomysł.
A na ostatnich piętrach, no to musi być koniecznie zadaszenie. A nie wszystkie niestety, zwłaszcza te stare bloki, nie mają czegoś takiego. Czy my samemu możemy takie coś wykonać, czy to musi
administracji.
Być w zgodzie ze spółdzielnią?
Tak,
tak. Chociaż większość spółdzielni już też pamięta o tym, żeby... Bo to nawet dla samego balkonu, dla podłoża balkonu
tak,
jest też
na
ważne.
Pewno.
No to jest jedna sprawa, meble. Natomiast kolejna, doniczki.
Temat doniczek jest bardzo szeroki. W ogóle w tej chwili jakby samo naczynie bywa, tak jak ja na to patrzę, często może nawet ważniejsze niż od rośliny, tak? Mam bardzo duży wybór donic. Od donic ceramicznych do roślin. Czyli tu mamy i gliniane donice tradycyjne, tak? I tarakotowe, i donice z różnego rodzaju konglomeratów, tak? Z lepieńców. Przepiękne. Po donice plastikowe, ceramiczne, z włókna szklanego, porcelanowe. Więc naprawdę jest bardzo duża rozbieżność i duża różnica, są duże różnice w formach donic i to gdzieś też warto wziąć pod uwagę. Czasami balkon czy taras nie musi mieć 300 roślin, wystarczy 5, 8, 15, ale we właściwych pojemnikach. Oczywiście warto, żeby pojemnik miał odpływ wody, tak? Jeżeli traktujemy donicę jako osłonkę, to potrzebujemy wtedy dwóch, tak? Też musimy sprawdzić, czy jest stabilna, należałoby obciążyć, mieć świadomość tego, że jak rośliny górą się rozrosną, tak? Czyli ten środek ciężkości się przeniesie, więc donica musi być stosunkowo ciężka. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli donica nie ma otworu, warto wykonać ten otwór albo wstawić donicę w donicę, ale też na takiej zasadzie, żeby pod spodem było powietrze, czyli nie do końca wstawiamy, a wkładamy tam kamyczki na przykład, czy podkładki, czy kostki granitowe, żeby powietrze jednak też mogło krążyć. Rośliny oddychają korzeniami, więc trzeba wiedzieć, że muszą mieć też ten przepływ powietrza. Jeżeli w ogóle mówimy mówimy też o donicach, to też warto jakby spojrzeć z pewnej perspektywy, tak? Ponieważ w zależności od kształtu donicy możemy wydobyć też formę rośliny, tak? Jeżeli mamy minimalistyczną formę donicy, prostą w jakimś grafitowym czy pastelowym kolorze, to forma geometryczna rośliny wygląda fantastycznie i mamy ogród taki bardziej ułożony, nowoczesny, minimalistyczny, ale możemy też pójść pierzastymi trawami i zupełnie zmienia się charakter miejsca, więc donice są bardzo dobrym sposobem jakby na rozwinięcie tego ogrodu tarasowego czy balkonowego i warto się przyjrzeć, bo naprawdę jest olbrzymi wybór. Wydaje mi się, że wręcz jest taki boom na to, żeby dobierać przeróżne pojemniki na tarasy.
Za dużo to też niedobrze.
Nie.
Mamy wtedy problem.
Tak, tak.
No właśnie, a lepiej jest mieć na przykład, bo zdarza się to, jedną bardzo dużą donicę ciężką, której nie wynosimy, ale ona jest mrozoodporna, no taka musiałaby być. Czy lepiej mieć więcej tych mniejszych doniczek, bo to jest też tak, że później jak sadzimy rośliny, to musimy też dobierać je tak, żeby one miały podobne warunki glebowe. I jak mamy jedną donicę, no to trudno jest te warunki glebowe takie same zapewnić wszystkim roślinom.
W dużym stopniu to się udaje. Tak naprawdę, jeżeli znamy rośliny, które sadzimy, wiemy, z kim mamy do czynienia, powiedzmy, tak?
Mhm. Więc... Które się lubią, które nie
tak,
lubią.
Tak, które się lubią. Tak, tak. I też znamy strony świata, też jakby jesteśmy świadomi strefy klimatycznej, w której żyjemy. Jak najbardziej jesteśmy w stanie, jakby, i myślę, że każdy z Państwa też jest w stanie przy odrobinie wiedzy, jakby dobrać gatunki do siebie, żeby funkcjonowały gdzieś tam dobrze. Jeżeli chodzi jakby o ilość donic, no to jest, też jest taka rzecz indywidualna. Są osoby, które bardzo lubią małe gliniane doniczki. Taki jest balkon, który obserwuje gdzieś tam z biura i widuje
i w
mnóstwo.
W każdej donicy
nie, w każdej donicy jest czerwona pelargonia, aha, hodowana wcześniej, jeszcze siedzą w kubeczkach, czekają do zimnej Zośki i są przepiękne czerwone pelargonie wiszące w glinianych doniczkach. No i to ma swój urok. Widać, że to jest cały jakby system, tak? Że ktoś wkłada w to serce i te czerwone pelargonie w ceramicznych, takich glinianych doniczkach są przepiękne, tak? Widać, że jest w tym jakaś filozofia, jakiś kawałek człowieka, tak?
Jakiś pomysł.
Tak, jest pomysł. Są też balkony, na których mamy na przykład dwie donice, tak? Są dwie duże donice, dwa piękne iglaki, wszystko grafitowo-białe, no też przepięknie. Czyli tak naprawdę myślę, że tak jak ubranie, powinien być ten balkon gdzieś tam w rośliny ubrany na miarę. Też na miarę możliwości, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że rośliny trzeba dbać. To nie jest tak, że posadzimy i nic nie wykonujemy przy nich. Nawet jeśli to jest kosodrzewina, która jest tam mało wymagającą rośliną iglastą, tak? To i tak musimy ją podlać, i tak musimy zerknąć, jak ona się czuje, tak? Gdzieś sprawdzić, czy nie jest wody tej za dużo w przypadku deszczu i małej rośliny, dużego pojemnika, więc no, trzeba kawałek serca w to włożyć.
To jeszcze zanim zakończymy ten temat przed piosenką, to jeszcze powiedzmy o pojemnikach na balustradę. No bo my mówimy jakby o tej części ogrodu, gdzie stawiamy doniczki. Natomiast jak to jest z tym, co jest na balustradzie? Kiedyś były takie przepisy, nie wiem, czy one dalej obowiązują, że nie można było wywieszać na zewnątrz tych doniczek. Jak to wygląda teraz?
Myślę, że te doniczki mogą wisieć. Jakby cały
ze względu bezpieczeństwa.
Tak, cały ból jakby polega na tym, żeby zachowywać się rozsądnie. To tak jak jest nawet z jazdą samochodem, tak? Żeby gdzieś tam bezpiecznie postępować wobec też innych, tak? Czyli żeby przewidywać, że nie mogą być za ciężkie donice, żeby nie leciała woda sąsiadom.
No chyba, że
żeby nie
chlapać. Pod swoje kwiatki, to przy okazji.
Przy okazji, tak. Natomiast jakby my mamy taką tradycję, że te balkony są ukwiecone mimo wszystko. Może więcej, może mniej, ale są i wydaje
i
mi się,
ładnie te balustrady
pięknie,
wyglądają.
Już nie mówiąc o tym, że jakby praca sama przy roślinach, nawet uszczykiwanie przykwitów surfini, tak? Że to też jest jakby sposób odreagowywania, tak? Kontakt z naturą, więcej tlenu, więcej roślin, kolor stymulujący gdzieś tam jest, tak? Więc myślę, że warto mieć te skrzynie, tylko ostrożnie, wiadomo, że nie powinniśmy szkodzić, tak?
Można je zawieść od drugiej strony,
można
znaczy od wewnątrz.
Jakby. Można od wewnątrz.
Wtedy będzie już na pewno bezpiecznie. Chociaż teraz też są z podwójnym dnem te właśnie pojemniki na balustradę. One też są z podwójnym dnem. Kiedyś tego nie było i rzeczywiście to kapało i sąsiad miał na przykład, który mieszkał pod nami, miał wywieszone pranie, więc to pranie miał w różnych kolorach. No więc no, tak można w tej chwili naprawdę duży wybór. Są nawet i doniczki takie zawieszane.
Są, bardzo
też
fajne.
Tak. No więc ten wybór naprawdę jest bardzo duży. Za chwilę do rozmowy wrócimy teraz piosenka.
Ekosfera w Polsk Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dzisiaj o balkonach i tarasach, no bo to już czas najwyższy poświęcić trochę naszego czasu właśnie tym miejscom. Gościem jest projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Mówiliśmy o ziemi, mówiliśmy o ważnej rzeczy, o porządkach, mówiliśmy o meblach, o doniczkach. No właśnie, o ziemi nie mówiliśmy, a mówiłam, że mówiliśmy. To właśnie teraz o tej ziemi powiemy. Ziemia jest bardzo ważna.
Ziemia to podstawa, jeżeli w ogóle... Przepraszam, myślimy...
Kiedyś była tylko uniwersalna, no a teraz co mamy zrobić z tą ziemią?
Tak, z tym, że trzeba wiedzieć, że kiedyś ziemia uniwersalna troszeczkę była inną ziemią niż tą, którą teraz mamy, tak? To, co kupujemy w workach, to jest torf, który ma dodane różne składniki.
No właśnie, bo ona jakaś lżejsza jest.
Tak, składniki mineralne i w zależności od tego, co mamy napisane na opakowaniu, czyli albo skład mamy, albo oznaczenie, do jakiego typu roślin, jest to podłoże. Tak, ono jest przygotowane, tak? Czyli ma albo dodany perlit, albo trochę piasku, chociaż piasek coraz rzadziej jest ciężki, więc perlit, styropian plus jakieś mineralne nawozy. O tyle jest to dobra sytuacja z tą ziemią właśnie workowaną, tak zwaną ziemią, czyli podłożem, że gdzieś ktoś, kto produkuje, producent, z góry jest nastawiony jakby na konkretny odbiór pod rośliny konkretne, tak? Czyli są dobrane składniki mineralne, jest ziemia zwykle zwapnowana, tak, przygotowana do konkretnych roślin.
Ale takie zawsze się mówi, że jak coś jest uniwersalne, czyli do wszystkiego, to tak naprawdę do niczego.
Może tak być. I jeżeli kupujemy ziemię uniwersalną, a nie skierowaną jakby pod pelargonię czy pod surfinię, bo te rośliny trochę się różnią wymaganiami, to należałoby do tej ziemi uniwersalnej dodać nawóz. I teraz mamy różnego rodzaju nawozy. Będziemy mieli nawozy długodziałające, to nie możemy reklamować, ale są nawozy w granulkach, które na przykład rozpuszczają się 3 miesiące, pół roku. Są takie granulki żelatynowe, które pod wpływem temperatury i wody jakby oddają skład swój mineralny. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. My sadząc jakby swoim inwestorom, klientom, zawsze dodajemy właśnie tego typu nawozy. Są nawozy szybciej rozpuszczalne. Są nawozy, które wiążą się jakby w kompleksy w podłożu, czyli nie są tak szybko wymywane, jeżeli woda wypływa ze skrzynki. Bardzo dobre rozwiązaniem jest dodawanie nawozu do wody, którą podlewamy, tak? Wtedy możemy, mamy miareczkę, wiemy jaką ilość i możemy gdzieś sami regulować. Więc...
A jeśli kupimy ziemię specjalnie do jakichś kwiatów czy warzyw, to też jeszcze powinniśmy dodawać tych nawozów? Jeżeli jest ziemia profilowana, na przykład do papryki, ziemia do pomidorów.
Powiem w ten sposób. Na początku niekoniecznie, natomiast trzeba poobserwować, czy roślina funkcjonuje tak, jak trzeba. Dlaczego? Okazuje się na przykład, że azot łatwo się ulatnia. Czyli nawet jeżeli producent dorzucił właściwą ilość tam, dodał, tak, składników mineralnych, to nie jest powiedziane, że ta ziemia, która leżała pół roku albo leżała gdzieś na hałdzie i dopiero była workowana, że ona ma nadal ten sam skład. Azotu może mieć za mało. Azot wiadomo, że wpływa na rozwój masy zielonej. Więc jeżeli obserwujemy, że roślina troszkę jakby za słabo rośnie, to warto dodać właśnie nawóz taki w postaci płynnej, tak? My raczej dodajemy od razu ten nawóz granulowany, z tym, że co trzeba wiedzieć, że warto przestrzegać zasad i też lepiej dać mniej nawozu niż za dużo, bo mi osobiście też zdarzyło się swoje prywatne lobelie gdzieś tam zniszczyć, jakby tą nadgorliwością. Więc lepiej dać mniej nawozu i poobserwować, tak? Też trzeba wiedzieć, że jeżeli na przykład jest zimno na podwórku, tak jak teraz mamy taki okres, że pada, jest chłodno.
Tak, było ciepło, teraz...
To rośliny nie zużywają takiej ilości nawozu, który jest potrzebny w momencie, kiedy jest ciepło i słonecznie, tak? Czyli też gdzieś trzeba tak podejść z takim...
Wyczuciem,
tak? Jakby popatrzeć na roślinę jako na żywy organizm i wtedy troszeczkę też inaczej patrzymy, tak?
Często też pytają słuchacze o to, czy można wykorzystywać starą ziemię, dlatego że jeżeli mamy balkon, na którym, czy taras, na którym jest bardzo dużo doniczek i no wiadomo, że kwiaty wyjmujemy, oczyszczamy, no ale ta ziemia zostaje, nie wyrzucamy tej ziemi. Czy można tę ziemię wykorzystać jeszcze?
Częściowo tak, natomiast co trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli mamy skrzynkę, to proszę zobaczyć, jak jesienią na przykład wyjmujemy rośliny, to cała ziemia jest przerośnięta siatką korzeni. Ja to czasami mówię, że rośliny zjadły wręcz tą ziemię, bo sypiemy dużo ziemi, ubijamy gdzieś tam, potem się okazuje, że tej ziemi jest mniej, ona jest taka zmęczona, tak, ma dużo tych korzeni. Możemy częściowo wykorzystać, bo wiadomo, że to jest jakby duży wydatek. Natomiast jakby świeże podłoże nie jest tak zmęczone, tak? Bo trzeba wiedzieć, że ziemia też możemy powiedzieć, że bywa zmęczona, tak? Takim nadgorliwym wykorzystywaniem. Teraz jeżeli ziemia ileś lat była w skrzynkach i nie wymienialiśmy wystarczająco często, czyli na przykład 5 lat była ta sama ziemia, to też może mieć za wysokie zasolenie. I część roślin będzie reagowała zwolnionym tempem wzrostu, mimo podawania nawozów, tak? Czyli część ziemi, jakąś 1/3 możemy zostawić, ale warto dawać świeże podłoże, które jest, tak jak mówię, no, wypoczęte, jeszcze niewykorzystane.
Czyli mieszać
rozróżnione, tak.
Mm-hmm. Na pewno mieszać. Taką 5-, 6- czy 10-letnią ziemię to lepiej wyrzucić.
Raczej albo wynieść na kompost, albo podsypać drzewko na trawniku. Gdzieś tam te żywe organizmy, dżdżownice się nią zajmą, tak? I ona gdzieś wróci do tego pierwotnego stanu. Natomiast w skrzynkach jest ziemia strasznie eksploatowana, bo ta roślina z reguły ma system korzeniowy zbliżony do części nadziemnej, do tej części zielonej, a ściśnięty jest w tej skrzynce i tam nie ma opcji,
no tak,
żeby się rozrosła.
No tak, jest mało ziemi tak naprawdę.
Więc ta roślina tam tą ziemię non-stop jakby pobiera, męczy. I
plus woda,
tak,
plus przeciekanie.
Woda. Oczywiście, tak plus jeszcze nawozy, które tak jak mówię zasalają, tak? Więc to jest to podłoże, w którymś momencie to już tak naprawdę jest... No, słabo się nadaje. Z tym, że możemy je uzdatnić, tak? Czyli to gdzieś też trzeba pomyśleć o tym, że jeżeli chcemy używać tą ziemię dłuższy czas, to można byłoby zastosować mikroorganizmy, czyli czy szczepionki mikoryzowe do roślin balkonowych, żeby ta ziemia była żywa, nie była takim odkażonym torfem zapakowanym nawozami, korzeniami wymagającej surfini. Może mikroelementy, może mikroorganizmy, może właśnie mikoryza.
No może lepiej ziemię inną. No
może tak, no, tak.
No bo jak się na tym nie znamy tak naprawdę, to naprawdę łatwiej kupić nową ziemię, bo gdybyśmy dodawali te preparaty, gdybyśmy to wszystko podliczyli, to być może opłacałoby nam się bardziej.
Tak, zdecydowanie opłacałby się nowy worek ziemi. Mm-hmm.
Jest też taka teoria, że jeżeli ziemię przynosimy, nie kupujemy, a przynosimy z ogrodu, co bardzo dużo osób robi, to ze względu na oszczędności, to jednak mimo wszystko ta ziemia powinna być odkażona i wtedy warto ją wyprażyć.
Tak, przenosząc jakby z ogrodu, przenosimy żywe podłoże. Czyli nie przenosimy torfu z worka, tak jak kupujemy w sklepie, tylko przenosimy cały mikrokosmos. Czyli przenosimy mnóstwo dobrych rzeczy, mnóstwo. Tysiące, setki, miliony, ale przenosimy też rzeczy, których nie chcemy.
Czasem dżdżownicami nawet.
Tak, dżdżownica w ogrodzie jest fantastyczna i to jest cudowne zwierzę, które jest naszym sprzymierzeńcem. W skrzynce to jest potwór, który zje całe podłoże, przerobi i zje razem z korzonkami, bo będzie głodna. Będzie musiała jeść to, co ma, tak? Więc zniszczy nam korzenie roślin. Rośliny przestaną rosnąć, zwolnią tempo. W którymś momencie w ogóle mogą umrzeć. Przenosimy też część chorób grzybowych, które w naturalnym środowisku niekoniecznie się uaktywnią, natomiast w skrzynce, na przykład zgorzel siewek, prawdopodobnie się może pojawić przy małych sadzoneczkach, tak? Może być jakieś zamieranie pędów, więc przenosząc taką żywą ziemię z ogrodu, przenosimy cały zestaw, który inaczej funkcjonuje na dużym terenie, a inaczej w małej skrzynce, więc rozsądnie byłoby ziemię wyprażyć, tak? Czyli
najprostsza metoda w piekarniku.
Tak.
Rozkładamy około 20 minut w temperaturze 100 stopni. Śmierdzi to niestety, proszę państwa, bardzo. Ale jeżeli ktoś ma siłę to znieść, to można tak zrobić. Chociaż może rzeczywiście, czy to wypraszanie nie zabija też składników? Bo wiemy, że to jest stara metoda i to robiły nasze babcie i robi też wiele osób jeszcze pamiętając stare czasy, kiedy nie było jeszcze takich tyle tej ziemi. Czy to jest, no czy może jednak lepiej mimo wszystko ta ziemia kupowana?
Część na pewno część żywych organizmów, jak nie 90%.
No dżdżownica wybije.
Tak, tak, ale też większość też innych pozytywnych tak, rzeczy gdzieś tam nam wybije. Część też składników jakby pod wpływem temperatury, tak jak mówiłam o azocie, tak gdzieś tam się może ulotnić, więc no jest to jakiś sposób. Natomiast na ile on jest rozsądny, to trzeba samemu gdzieś rozważyć, tak? Bo wiemy, że jakby najkorzystniejsza ziemia jest dla roślin taka żywa, tak funkcjonująca. Z drugiej strony no to trzeba rozważyć, na ile to jest potrzebne działanie.
Można też pół na pół, prawda?
Można, trochę takiej, pewnie, że można. Oczywiście, że można.
Zawsze to, no, oczywiście to pod względem wszystko jest oszczędność, więc
tak, jeszcze można byłoby spróbować, tylko ja jakby no, niechętnie do tego podchodzę, bo można jakby odkazić ziemię, na przykład jest środek prawikur, nie wiem, czy można mówić, którym się odkaża na przykład dołki, tak? Kiedy rośliny chorują, to odkażamy tym dołek, tak? I dopiero później możemy odczekać, musimy i dopiero możemy później uzupełniać jakby podłoże i sadzić nową roślinę. To są takie środki chemiczne, którymi można zabić niekorzystne organizmy glebowe typu szkodniki, że można podlać, nie podam znowu środka, nie mogę, więc i zabijamy robactwo, które tam funkcjonuje. Tylko teraz tak, wszystkie te środki mają zapach nieprzeciętny. Jak zrobimy to na balkonie, no to będą wszyscy sąsiedzi czuli, będą się zastanawiali, czym państwo malują ściany, tak? Są i od grzybów, i od szkodników rzeczy, którymi można podlać. Tylko znowu, jeżeli podliczymy tą chemię, i zastanowimy się, na ile to jest dla
i
nas
dobre. I skutki takie dla otoczenia, i dla nas praca, a także pieniądze. No nie, to jednak, na raczej balkony, jak nie mamy dużego tarasu, prawda, tylko mniejszy balkon, czy średniej wielkości balkon, to naprawdę poświęćmy, pozbierajmy trochę tych złotówek zimą do skarbonki, żeby potem można było kupić i nie bawić się w to po prostu, bo to i dla nas jest niebezpieczne. Także,
myślę, że tak.
Wszystkich
tych
preparatach jest opis, że w jakiejś odległości nie wdychać i tak dalej, więc zostawmy to dla świętego spokoju, kupujmy ewentualnie ziemię. No dobrze, rośliny teraz. Właśnie, od czego dobieramy rośliny na nasze balkony czy tarasy, w zależności od tego, od której strony mamy ten balkon czy taras. To jest bardzo istotne, a my sobie często nie zdajemy z tego sprawy. No, nie możemy strony wybrać, jak kupujemy, bo pod tym kątem raczej mieszkania się nie kupuje, bo pod kątem strony balkonu. A no właśnie, które balkony są najlepsze od której strony?
Na pewno te strefy takie przejściowe, czyli gdzieś tam wschód-zachód, tak? Czyli wschód i zachód, albo południowo-wschodnie.
A tam jest klimat umiarkowany.
Tak, tak. Lepszą sytuacją jest, jeżeli mamy słońce przez 5 godzin niż przez dłuższy okres, tak? To jest jakby najrozsądniejsze rozwiązanie. I na tego typu balkonach możemy sadzić i rośliny te cieniolubne, i słońcolubne, bo one gdzieś tam zaklimatyzują się i będą funkcjonowały. Natomiast w przypadku takich balkonów bardzo słonecznych, to południowa...
To od południa.
Tak, tak, strona południowa. To też jakby podstawową sprawą jest dobór gatunków, ale też świadomość tego, ile my możemy poświęcić czasu, bo nawet pelargonie, które wymagają stosunkowo niedużo wody w porównaniu do surfinii na przykład, tak? I które lubią słońce i świetnie się czują w pełnym słońcu, one w momencie, gdy mamy lipiec, sierpień i te temperatury są naprawdę wysokie i do tego jeszcze wiaterek się pojawia, wymagają też podlewania 2 razy dziennie. Więc jakby warto przeanalizować stronę świata, nasze możliwości, ile czasu możemy poświęcić i też czy mamy chęć, tak, chodzić z wiaderkiem 2 razy dziennie i polewać. I wtedy dobierzmy właściwą ilość roślin. Natomiast jeżeli chodzi o gatunki, to wiadomo,
co
że...
Lubi właśnie, tak. Co lubi słońce, co lubi... No bo musimy się z suszą liczyć tutaj.
Tak, czyli mamy tak, mamy lobelię, mamy aksamitkę, mamy pelargonię, mamy wszystkie trawy. Gdybyśmy chcieli, i jest teraz taki trend, żeby łączyć właśnie byliny razem z roślinami jednorocznymi, czyli i trawy, i rośliny, które gromadzą wodę w liściach, i też warto sobie takie może małe ogródeczki gdzieś potworzyć z roślin takich sucholubnych, typu rozchodni, krojnik, tak, kosodrzewina, zioła, większość ziół, tak naprawdę 2/3 świetnie się czuje właśnie na słońcu i wtedy dopiero pięknie pachną.
Surfinia też lubi.
Surfinia lubi słońce, natomiast jakby w pełnym słońcu szybciej przekwita, ale lubi. Rzeczywiście lubi, jest bardzo okazała. Z tym, że w pełnym słońcu to jest 2 razy dziennie podlewanie, czasem może nawet i 3, tak? I też warto o jakimś żelu nawet do podłoża pomyśleć w przypadku południowej strony.
Czyli balkon południowy, bardzo słoneczny, bardzo suchy, musimy się z tym liczyć. 2 razy dziennie najlepiej podlewać. Balkony, jeżeli mamy od północy położone, tam jest, to one są zacienione, tak? I wtedy tutaj rośliny, które lubią cień, więc na przykład tutaj jakie?
Więc na pewno niecierpki, chociaż też muszę zaznaczyć, że jest nowa grupa niecierpków, tak, ale jest nowa grupa niecierpków na słońce. To też jest ciekawostka, że się pojawiły nowe odmiany, które rosną właśnie w słońcu pełnym, w ogóle osiągają olbrzymie rozmiary, ale generalnie niecierpek...
Ale wody i tak potrzebują.
Potrzebują, tak.
Bo tyle,
tak,
ile niecierpek wypił wody, to żadna roślina nie wypiła w ubiegłym roku na moim balkonie. Tak, tak. Ale piękny za to i pięknie kwitł i pięknie rósł i dosyć długo.
Więc niecierpki, fuksje, hortensje, begonie. I też znowu pojawiła się nowa krzyżówka begonii o ciemnych liściach, które lubią słońce. Też sobie bobiki będą rosły nam i w cieniu, i na słońcu. I teraz mamy taki właśnie trend probegoniowy, tak? Więc jak najbardziej. Jeżeli w ogóle chodzi o miejsca cieniste, to też warto poobserwować i też się zastanowić, czy nie wprowadzić trochę bylin cienistych. Byliny świetnie się łączą właśnie z roślinami jednorocznymi. Tu na przykład mogłaby być funkia, popularne hosty, tak? Bardzo duża rozpiętość liści, bluszcze. Mięta rośnie i w cieniu, i na słońcu. Paprocie. Czyli możemy sobie wprowadzić troszeczkę takich właśnie elementów ogrodowych. Dereń będziemy mieli, na przykład dereń biały o pięknych czerwonych pędach zimą. Będzie i na słonecznym balkonie, i na balkonie ocienionym. Warto gdzieś poobserwować i właśnie połączyć trochę takich roślin ogrodowych z roślinami jednorocznymi. Też jeżeli myślimy w ogóle o tych skrzyniach czy donicach balkonowych, też warto dodać trochę takich smaczków, tak? Czyli może być piękna roślina, która niekoniecznie całą donicę zarasta, ale parę kamieni na przykład do tego dołożonych, tak? Czy metalowa kula, czy jakiś element ceramiczny. Te lampki solarne są różne, ale pojawiły się naprawdę bardzo fajne lampiony.
Czy... Tak, coraz bardziej na coraz częściej na naszych balkonach pojawiają się tak. Właśnie te solarne lampki, które wydawałoby się, że najlepiej tylko w ogrodzie, a to jednak bardzo fajnie wygląda też,
tak,
na,
też
i w tym.
Elementy drewniane, typu domki dla owadów. Czy te owady mieszkają, jest różnie, tak? Ale na przykład to jest bardzo fajny element, który pięknie wygląda gdzieś tam wśród roślin, tak? Poidełka dla ptaszków, więc można pomyśleć o takich elementach właśnie jeszcze dodatkowo. Że balkon to nie tylko rośliny, tak, i krzesełka, ale też tak troszeczkę takich właśnie dodatków.
Musimy pamiętać, że jak mamy pomidory czy inne kwiaty, to żeby one nam zakwitły, czy żeby były owoce, no to są te owady, to muszą tam się po prostu znaleźć,
tak,
bo
tak,
to one,
byłoby korzystnie.
One nam właśnie zapylą. Nie mówiliśmy o tym, że, bo mówimy raczej o roślinach, które byśmy kupili prawdopodobnie. Natomiast my możemy jeszcze przenieść niektóre rośliny z domu, prawda?
Tak.
Na balkon. I no, pelargonie zazwyczaj, jeśli zimuje, to raczej w ciemnym miejscu, ale pelargonie to spokojnie możemy. A jakie jeszcze domowe możemy wynieść na balkon?
Jeżeli nie jest mocno nasłonecznione i jeżeli będziemy roślinę hartować, czyli wynosić, ja to mówię, wynosić na spacer. Moje dzieci się śmieją, mówią, mamo, wynosisz na spacer. Wystawiać roślinę na 5 minut, tak, potem na 10, na 15, nie w pełnym słońcu, czyli rano albo po południu, nie na ostre słońce południowe. Jak się roślinę zahartuje, to tak naprawdę bardzo dużo roślin możemy wynieść z domu. Też oczywiście pamiętając o warunkach, które ona preferuje, tak? Czyli nie możemy wynieść na przykład, nie wiem, paproci nefrolepisa od razu na słońce,
albo
nawet
bluszcz.
Hartując. Tak, nie możemy wystawić na balkon południowy. Ale bardzo dużo roślin będzie się dobrze czuło. Nawet te anturium w półcienistym balkonie takim też fajnie, bardzo dobrze rośnie. Wszystkie rośliny sukulentowate będą się czuły świetnie na słonecznych balkonach, z tym, że też musimy zahartować, tak? Rośliny takie typowo tarasowe, czyli oleandry i hibiskusy, które mamy na oknach, też bardzo dobrze będą się czuły właśnie na balkonie. Ale musimy zahartować, żeby nie przypaliło liści.
One nam po zimie się po prostu wzmocnią. I to też fajnie później, jak będziemy je zabierać, zupełnie inaczej będą wyglądały. Jeżeli chodzi o kupowanie, na co zwrócić uwagę przy kupowaniu? Bo teraz naprawdę wybór jest i w sklepach ogrodniczych, i na giełdach tych roślin. Jakie podstawowe rzeczy?
Pierwszy taki ogląd, tak, od razu jakby widzimy, więc roślina nie powinna mieć żółknących liści, nie powinna mieć mokrych plam, takich czarno-szaro-brązowych, tak. Powinna sztywno siedzieć w doniczce, czyli jeżeli się majta, to pytanie, dlaczego kiwa się na boki, tak, czy za płytko posadzona, czy coś tam jest nie tak z korzeniami. Też doniczka powinna być wilgotna, ale też nie taka ciężka i przelana, żebyśmy mieli świadomość, czy tam te korzonki nie podgniły, czy to nie stała gdzieś tam w tej stagnującej wodzie. Też jeżeli chodzi o przesuszenie, to jeżeli zwiędła, to wiemy, że raczej była przesuszona. Chociaż muszę powiedzieć, że mniej niebezpieczne jest lekkie przesuszenie niż przelanie. Tak? Roślina powinna być jakby właściwa dla swojego gatunku, czyli duże przerośnięte, no to też bywa tak, że mają mocno tą bryłę korzeniową przerośniętą i musimy troszkę ją tam rozluźnić przy sadzeniu. Tak? W przypadku małych roślin, to też jak są malutkie, no to wiadomo, że trudniej jest nawet sam proces proces sadzenia jest utrudniony. Więc tak rozsądnie. Natomiast to, co jest jakby później ważne, to też, żeby zapewnić właściwą odległość, wybierając te rośliny, jakby przewidywać. Tak musimy przewidzieć.
Roślina się rozrasta.
Rozrasta się. I jeżeli posadzimy dużo roślin jednocześnie, to jest ten efekt fajny przez miesiąc, a później jest im za ciasno i konkurują. Chyba, że będziemy tam w kółko nawozić, podlewać i mieć świadomość, że szybciej zakończą wegetację.
Teoria jest też taka, a propos kupowania roślin, że po zimnych ogrodnikach, czyli już tak. Po 15 maja dokładnie. Co prawda takiego kwietnia i takiego maja to my dawno nie mieliśmy i wszyscy tak się od razu już pod koniec kwietnia rzucili na te kwiaty. Tak. Nie wiem, czy to nie trochę za wcześnie. No już mrozki nam raczej nie grożą. Już zimni ogrodnicy przeszli, więc teraz już spokojnie możemy rzeczywiście kupować te kwiaty. No właśnie, czy to jest ten czas już, czy już za późno na bratki, na te pierwsze takie, które możemy mieć? Bo trochę jakoś ta wiosna taka, w zasadzie lato było, a nie
tak,
wiosna.
Tak, nie mieliśmy wiosny. Mieliśmy od razu lato w ciągu
tygodnia.
Trochę
nas to zaskoczyło, bo pierwsze kwiaty, które sadzimy zaraz szybko, jak chcemy już mieć szybko,
tak,
prawda?
Tak, to są bratki.
To są bratki, to są cebulowe, które miesiąc, dwa przekwitają i wtedy już sadzimy te nasze, co już tam do września, do października dotrwają. Czy jeszcze bratki, czy już lepiej zrezygnujmy z tego?
Bratki są bardzo wdzięczne. Jeżeli będzie muszczykiwać, kwitły kwiaty. Czyli żeby roślina nie wywiązała owoców. Jeżeli wywiąże już nasiona, no to wiadomo, że będzie szła spać, tak mówiąc pokrótce, tak, że będzie zasypiała. Jeżeli będzie muszczykiwać kwiaty, jeżeli będziemy pilnować, żeby nie było za mokro albo za sucho, to bratki potrafią kwitnąć całe lato. Generalnie jakby się traktuje bratki do końca czerwca, że są ozdobne, ale rzeczywiście przy dobrej pielęgnacji one są ozdobne całe lato. Też trzeba wziąć pod uwagę, że mamy nowe odmiany bratków, tych właśnie na przykład miniaturowych, które się zachowują praktycznie jak rośliny inne jednoroczne, czyli mogą kwitnąć bardzo długo. Jeżeli
cebulowe,
lubimy cebulowe...
Tak poganiam, już trochę tak, mało kończymy. Czasu, a jeszcze trochę Jasne. Mamy tematów. Cebulowe, tulipany, hiacynty, krokusy.
Na wiosnę bardzo chętnie, cudownie. Natomiast teraz już śpią.
No już teraz już tak, no właśnie, tak. Dokładnie. No właśnie, to teraz, co teraz w takim razie? Co już po tym 15, co już na spokojnie, co będzie
Wszystkie
nam...
Wszystkie rośliny, które państwo zamarzą.
Parę popularnych, takich najbardziej popularnych.
Surfinia, pelargonia, tak?
Ja subiektywnie tak, begonia.
Begonia.
Na pierwszy ogień.
Na pierwszy ogień. Begonie są fantastyczne, jest dużo nowych odmian. Mamy odmiany do cienia, w miejsce słoneczne. Mamy begonie wielkokwiatowe o dużych kwiatach, które są...
I drobnokwiatowe,
tak,
też przepiękne.
Przepiękne, zwane bobikami, też dragony wysokie. Jeżeli chodzi w ogóle o begonie, no to jest rośliną żerką, lubi wodę, ale bez przesady, nie to co surfinia. Jest taka bardziej zwarta, piękne jest i liść, i sam kwiat jest bardzo ozdobny. Mało wymagające, no wiadomo, że nawozić musimy, ale to nie jest wymagająca roślina. Ostrożnie tylko właśnie z deszczem, z wodą i z wiatrem, bo jest krucha. Natomiast roślina fantastyczna. Jadalne kwiaty.
Odmianą begoni są te bobiki właśnie małe. Tak, tak. Też przepiękne, z bordowymi liśćmi, z zielonymi. Także begonia w każdej postaci, wszędzie zawsze nam dobrze będzie wyglądała, nawet bo jak przykwitnie kwiat, to liście są piękne. Więc też to jest jedna rzecz. Fuksja też często na balkonach.
Tak, fuksja przepiękna, przewieszające kwiaty. Możemy przetrzymywać ją w zimę na tarasach, gdzieś tam takich przeszklonych, w piwnicach, w domach. Fuksja fantastyczna, natomiast trzeba uważać, bo ją gdzieś tam mączliki lubią, tak? Natomiast roślina bardzo dobra, bardzo taka sentymentalna, bym powiedziała, ze zwieszonymi kwiatami. Piękna.
O pelargonii królowej balkonów mówiliśmy, to w zasadzie najwięcej o tym się mówi, więc myślę, że to możemy zostawić. Lobelia. Piękne krzaczki, takie kuliste,
tak,
drobne kwiatki, różne kolory.
Lobelia bardzo dobra. Możemy też sami wyhodować nasiona, z nasion lobelię. Przepiękna roślina, mało wymagająca. Nie lubi przesuszenia, natomiast będzie i po stronie słonecznej, i bardziej tej cienistej też będzie rosła. I bardzo dobra jest, bo to jest ta dolna partia, tak? Czyli można posadzić wyższą roślinę i dołem lobelię.
Aksamitka bardzo popularna, ale pięknie wyglądająca, ten żółty, pomarańcz, tak. Różne kolory. Też możemy nasiona sobie zbierać i wysiewać. I bardzo łatwa chyba w hodowli aksamitka.
Tak, ona specjalnie nie jest wymagająca, nie.
No niecierpek.
Niecierpek, dużo wody.
Lubi.
Tak, dużo wody, dużo.
Lubi, ale przepiękne, i przepiękne liście są
tak,
też.
Bardzo ładne.
No i surfinia, to jest w ogóle od X czasu jest hitem. Surfinia i odmiany to są petunie, tak?
Tak, tak.
No właśnie, to co lubi surfinia, bo to lubimy, a ona
żerka,
nie jest taka łatwa.
Dużo wody, żerka i w ogóle lubi żelazo, tak? Ma bardzo dużą ilość masy zielonej wypuszcza w ciągu roku, więc tu do surfing to już bym polecała mimo wszystko podłoża specjalistyczne i nawozy specjalistyczne, ponieważ jak jest za mało tego żelaza, widzimy od razu żółte listki, zielone nerwy, czyli mamy chlorozę, ona gdzieś głoduje. Olbrzymie jakby ilości masy zielonej wypuszcza w ciągu roku, więc potrzebuje dużo nawozu.
Bardzo modne w tej chwili na tarasach i na ogrodach są zioła. Kiedyś tyle tego bardziej w ogródkach to hodowaliśmy, ale w tej chwili w zasadzie 20 gatunków ziół możemy hodować w ogrodach i na tarasach właśnie. Co jest ważne przy hodowli ziół?
Podłoże. Czyli jeżeli chcemy korzystać z tych ziół i spożywać, to wiadomo, że dobrze by było, żeby było możliwie najmniej schemizowane to podłoże. Czyli podłoża bio. Szukajmy podłoży z nawozami organicznymi. Korzystnie, jeżeli są z kompostem, jeżeli są zaszczepione jakimiś mikroorganizmami, czyli wiemy, że będą to zioła zdrowe dla nas, tak? Nie będą tak nawożone jak surfinie. Jeżeli w ogóle chodzi też o zioła, to też zerknijmy na strony świata. Jeżeli chcemy zioła południowe typu bazylia, rozmaryn, oregano, tymianek, żeby były mocno pachnące, muszą mieć dużo słońca. Wtedy jest dużo olejków eterycznych.
Słyszałam, że w glinianych donicach najlepiej, że one robią to, co naturalne. I specjalnie nie nawozimy, no bo one same w sobie zawierają różne aromatyczne i różne związki. Lubią słońce.
Lubią słońce. Natomiast jeżeli myślimy o nawozach, są nawozy organiczne, warto skorzystać z nawozów organicznych. Dżownicowe, guanowe. Możemy też sam jakiś granulowany obornik dołożyć tak do ziemi, żeby to był nawóz organiczny. Jeżeli mamy dużo ziół, a małą donicę, to one w końcu to zjedzą, więc te przyrosty będą nieduże. Więc może warto jednak coś tam dodać, ale takiego organicznego, zdrowego. Zioła lubią się z pomidorkami, czyli te miniaturowe pomidorki koktajlowe.
Oregano, bazylia.
Tak, zioła lubią się z pomidorkami. Ostrożnie z miętą, bo mięta to jest ekspansywną bardzo rośliną, czy z melisą. Natomiast całą resztę jak najbardziej można razem.
I sadzimy w drugiej połowie maja, czyli już możemy powoli zaczynać. To zioła to jedna rzecz i jeszcze krótko własne warzywa i owoce, bo coraz częściej na naszych balkonach właśnie mamy warzywa. No papryka i pomidory.
Tak, i chcę Państwu powiedzieć, że jest jakby seria sprawdzona, już w zeszłym roku była ta seria, ona się teraz powiększyła. Są warzywa na balkony. Są przygotowane, są to specjalne odmiany. Są na przykład, jest ogórek partenokarpiczny, czyli sam się zapyla i rzeczywiście wisi 50 ogórków, aż szkoda je zbierać. I są takie pomidorki, bakłażany i jest szereg fantastycznych warzyw. Możemy kupić gotowe warzywa właśnie przeznaczone. Możemy też tradycyjne, tak? Możemy sałatkę, szczypiorek, selery różnego rodzaju.
Rukole. Moda jest w tym roku podobno na rukole, właśnie
tak,
na
balkonie. Tak. Więc jak najbardziej szpinak nam wyjdzie. Tradycyjne warzywa, tak? Natomiast rzeczywiście jest fajna seria, już sprawdzona, sprawdziliśmy, którą można uprawiać w donicach, tak jak donica wielkości, jak na przykład, nie wiem, do dużego fikusa i możemy mieć fantastyczne warzywa.
Doniczki też do warzyw raczej gliniane.
Lepiej. Tak naprawdę to w ogóle donica gliniana jest lepszym rozwiązaniem. Jest to materiał jakby pochodzenia organicznego, tak? Gromadzi wilgoć albo oddaje tą wilgoć, czyli tak funkcjonuje trochę jak natura, tak? Oddaje wodę, pobiera wodę. Też dla samej rośliny też jest dobry, bo glina gdzieś tam oddycha, tak? Więc no zdecydowanie gliniane naczynia są jakby zdrowsze. Natomiast no musimy dobrać do naszych możliwości. Nawozimy organicznie.
Bo papryka, czy organicznie żarłok. Ziemia, tak. Ziemia jest specjalna też do papryki i pomidorów. Także możemy skorzystać z tego i po prostu mieć własne plony. No ale oprócz tego jeszcze dużo innych warzyw, bo tej szczypiorki i tak dalej. I to świetnie się sprawdza. U mnie przynajmniej pomidory, papryka, tak sobie. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Gościem w Ekosferze była dzisiaj projektantka ogrodów Anna Mitrosz, Aneta Gała-Burda. Kolejna Ekosfera za tydzień. Już zapraszam.